ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
A za pośrednictwem Skype'a naszym gościem jest Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej, liderka Inicjatywy Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pracuje pani w sztabie Rafała Trzaskowskiego?
Sztab się jeszcze formułuje, natomiast ja, tak jak i cała inicjatywa, zarząd inicjatywy, podjęliśmy decyzję o, tak jak zresztą wcześniej, popieraniu pani marszałek Kidawy, tak i o poparciu i zaangażowaniu się w pracę w sztabie Rafała Trzaskowskiego.
I dostała pani zaproszenie do tego, żeby uczestniczyć w pracach sztabu osobiście?
Ja nie wiem, czy będziemy formalizować to, czy koniecznie szefowa jednej z partii koalicyjnych, wiceprzewodnicząca klubu, będę też tam w tym sztabie potrzebna. Być może, tak jak w poprzednim przypadku, będzie to poseł Dariusz Joński. Natomiast uważamy, że wybory są do wygrania przez stronę demokratyczną i największe szanse ma Rafał Trzaskowski.
No dobrze, to w jaki sposób będzie pani zbierała podpisy poparcia dla Rafała Trzaskowskiego na listach, które trzeba złożyć w PKW?
Będzie ogłoszenie wyborów, będziemy te podpisy zbierać.
Wyjdzie pani na ulicę?
Jeżeli będzie to możliwe ze względów zdrowotnych, sanitarno-epidemiologicznych, to w ten sposób też. Ja byłam wczoraj w Gdyni, też spotykałam się w moim biurze z ludźmi, którzy dokładnie pytają, czy można zbierać podpisy. I na dzisiaj mówimy im, że jak będzie już ten moment, jak będą ogłoszone wybory, będziemy ich prosili, żeby wzięli od nas kartę albo wydrukowali kartę i sami się podpisali. Przecież na karcie może być 1, 2, 3 podpisy.
Ja no wiem, tak, ale ja pytam o tę ulicę, pani poseł, dlatego że jeszcze niedawno sama pani mówiła o tym, że wybory teraz w czasie epidemii to absolutnie rzecz niedopuszczalna, bo się ludzie rozchorują, zdrowie, życie, bezpieczeństwo będą zagrożone czy narażone. No i więc pytam, czy w czasie zbierania podpisów zdrowie zaangażowanych w to osób nie będzie zagrożone?
Panie redaktorze, sam pan widzi, że sytuacja z samym lockdownem jest bardzo dynamiczna. Widzimy duże odmrażanie. To, co jeszcze miesiąc temu wydawało się nam absolutnie nie do pomyślenia, czyli posyłanie dzieci do szkół, przedszkoli, staje się właściwie realia na naszych oczach. Otwierają się bary, restauracje, zakłady fryzjerskie, zakłady pracy wracają do normy. W autobusach, tramwajach zwiększone zostały limity osób. Więc widać, że my żeśmy się przyzwyczaili do pewnych rygorów. Wszędzie ludzie, którzy wchodzą do biur, do miejsc pracy, czy nawet tak jak dzisiaj wchodziłam do Sejmu, każdy odruchowo myje ręce. Tu żeśmy się nauczyli żyć w tym rygorze. Część ludzi bardzo starannie nosi maski. Więc wydaje mi się, że już jesteśmy i my oswojeni i sytuacja się na tyle zmienia, że jeżeli to będzie możliwe, to tak będę też zbierała podpisy na ulicy. Jeżeli
100 tysięcy podpisów w 2 dni, jeżeli taki będzie kalendarz, zbierzecie?
Oczywiście, że zbierzemy. Patrząc na gotowość ludzi, którzy piszą do nas, że są chętni, że są gotowi, czekają tylko na wzór podpisu i się podpiszą, to część naszej pracy tak naprawdę, tak jak pan mówię z perspektywy mojego biura w Gdyni, to będzie wystawienie skrzynki i czekanie na podpisy, które przyjdą, bo mam tyle deklaracji, że wiem, że te kilkanaście tysięcy podpisów na samo Pomorze jest w stanie spłynąć w ciągu 2-3 dni. Ludzie po prostu chcą się podpisać, bo chcą normalnych, demokratycznych wyborów i chcą, żeby Rafał Trzaskowski miał w nich możliwość startować.
Barbara Nowacka jest naszym gościem. Pani poseł, czy Rafał Trzaskowski obiecał inicjatywie Polska, że jeśli będzie prezydentem, podpisze ustawę łagodzącą przepisy aborcyjne?
Nie mieliśmy takiej rozmowy z Rafałem Trzaskowskim.
Nie rozmawialiście z nim, zanim go poparliście w tych wyborach?
Czeka nas spotkanie Rady Krajowej, na której też mam nadzieję, że uda nam się tak zgrać kalendarze, żeby zaprosić Rafała Trzaskowskiego. Rozmawialiśmy z Małgorzatą Kidawa-Błońską. Te jej deklaracje...
No tak, ale jest nowy kandydat, pani poseł. Wy daliście rekomendację bez rozmowy z Rafałem Trzaskowskim, rozumiem.
Nie, panie redaktorze, pan myśli, że my się nie znamy, że z Rafałem Trzaskowskim nie rozmawialiśmy raz.
A z Małgorzatą Kidawą-Błońską się znaliście, ale jednak Rada chcieliście Krajowa. Z nią najpierw rozmawiać, pani poseł, żeby dać jej rekomendacje w tych wyborach i położyliście na stole 10 postulatów. Wśród nich liberalizacja aborcji. Tak było?
I Rada Krajowa spotkała się z Małgorzatą Kidawa-Błońską i Małgorzata Kidawa-Błońska te postulaty poparła.
A
Rada Krajowa Inicjatywy Polska jeszcze się nie spotkała z Rafałem Trzaskowskim. Na razie spotkał się zarząd inicjatywy. Znamy program Rafała Trzaskowskiego. Wiemy, jak realizował te umowy, które były też między nami na poziomie Warszawy i jesteśmy z tego zadowoleni. I te same postulaty, które przedstawialiśmy Małgorzacie Kidawa-Błońskiej, zamierzamy przedstawić prezydentowi Trzaskowskiemu.
I pani zdaniem, Rafał Trzaskowski na przykład obieca wam, że jako prezydent podpisze przepisy, które odetną, zakończą budżetowe finansowanie religii w szkołach?
Panie redaktorze, porozmawiamy o tym, co się Rafał zgodził, jak pan Rafał Trzaskowski tę decyzję podejmie.
No tak, natomiast ale to jest wśród waszych postulatów w ustawie Świeckie Państwo. Rafał Trzaskowski jest politykiem Platformy Obywatelskiej, prawda? Zastanawiam się nad tym, czy Platforma Obywatelska w ogóle taki postulat w ramach Koalicji Obywatelskiej mogłaby poprzeć w Sejmie.
Ja tylko panu chciałam przypomnieć, że to Platforma Obywatelska przez kilka lat, kiedy była u władzy, też poważnie przymierzała się chociażby do likwidacji Funduszu Kościelnego i do opodatkowania
Kościoła. I nic z tego nie wyszło, przypomnę ja z kolei.
Ale zmieniły się czasy i tak jak jeszcze kilka lat temu dobrych, i to oboje wiemy, i pan, i ja, i nasi słuchacze też, klimat wokół chociażby ustawy aborcyjnej był taki, że tylko 15% społeczeństwa opowiadało się za liberalizacją. Dziś te badania pokazują, że to jest około 45-50% osób, które mówią, tak, to przepisy należy zmienić na znacznie bardziej liberalne.
Czasy się zmieniły. Pytanie, czy Platforma Obywatelska się zmieniła, pani poseł, dlatego że kiedy był moim gościem rzecznik Platformy, pan poseł Jan Grabiec, zapytałem tak, czy Platforma Obywatelska zagłosuje w Sejmie za tym, by za lekcje religii płacił Kościół, a nie państwo? Pan poseł Grabiec odpowiedział tak, nie sądzę. Sądzę, że jest to regulacja niezgodna z dzisiejszym brzmieniem polskiej konstytucji, która mówi o tym, że rodzice mają prawo do organizacji zajęć lekcyjnych w szkole.
Rodzice mają owszem prawo do organizacji zajęć lekcyjnych religii w szkołach, natomiast sama fakt, że to z budżetu państwa są te lekcje opłacane, było uregulowane osobnym zarządzeniem. To nie jest element konkordatu. Dzisiaj tego projektu jeszcze żeśmy nie składali.
A złożycie go w Sejmie? Kadencji. Bo zapowiadała pani, że w tej kadencji go złożycie rzeczywiście w Sejmie.
Tak, w tej kadencji będziemy składać projekt, który w zeszłej kadencji złożyliśmy jako petycję. Zresztą podpisany przez kilkadziesiąt tysięcy osób.
Trzeba. Ale zbieracie w Platformie Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej podpisy pod projektem Świeckie Państwo?
Mamy umówiony pewien kalendarz działań i w tym semestrze, w tej połowie roku ten projekt jeszcze nie będzie złożony. Natomiast kadencja zaczęła się pół roku temu. Proszę mi uwierzyć, za 3,5 roku, jak mnie pan spyta, to pokażę panu numer projektu i druk, który pewno będzie na dnie.
Pani poseł, zgodziłaby się pani kandydować na urząd prezydenta Warszawy, gdyby Rafał Trzaskowski został prezydentem Polski?
Panie redaktorze, to jest poważne pytanie. To
no
jest
ja tylko takie zadaję.
Poważne. Och, różne pan zadaje.
Niepoważne też?
Cytuję pan samego siebie, co jest absolutnie urocze, natomiast czy to jest poważne? Natomiast panie redaktorze, to jest poważne stanowisko i myślę, że to nie jest tak łatwo powiedzieć w tej chwili tak czy nie, bo gdzieś z jednej strony wyzwanie i pokusa, z drugiej przed nami w koalicji też wielka rozmowa na ten temat.
A wyobraża pani sobie, że o warszawski ratusz mogłaby powalczyć Małgorzata Kidawa-Błońska?
Ja panie redaktorze mam bardzo bujną wyobraźnię.
Obejmuje taki plan?
Na razie jest to czysta teoria. Ja dzisiaj miałam przyjemność widzieć się z panią marszałek Kidawa-Błońską. Mieliśmy wspólnie konferencję, na której wzywałyśmy pana prezydenta Dudę do natychmiastowego podpisania ustawy, która już 11 dni o niego leży. Ustawy, która pozwala na natychmiastowe usunięcie z domu sprawcy przemocy, nie czekając na długą procedurę sądową, po prostu na uwolnienie ofiar od ich kata. 11 dni na to czekamy, a prezydent Duda nadal nie podpisuje. Rozmawiałam wtedy też z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Widzę w niej wielką determinację o walkę o dobro Rzeczpospolitej.
I Barbara Nowacka jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl, a słuchaczom z uśmiechem dziękujemy.
Dziękuję.
Barbara Nowacka nieustająco naszym gościem. Pani poseł, rozumie pani, dlaczego prezydent Lech Kaczyński nie ma swojej ulicy w Warszawie?
Nie, uważam, że Lech Kaczyński powinien mieć swoją ulicę i wydaje się, że jest to kwestia dosyć w tej chwili już prostej decyzji administracyjnej, bo te wszystkie złe emocje, które były wokół siłowego wprowadzania zmian nazwy ulicy, powoli opadają.
No tak, ale prezydentem Warszawy...
Rozmawiałam z Rafałem Trzaskowskim, ja też nie ukrywam, że ja mam
prezydentem
jedno
Warszawy
zdanie,
jest Rafał Trzaskowski.
Nie.
Większość w Radzie Warszawy ma Koalicja Obywatelska, wasze środowisko.
Tak, i ja panie redaktorze też nie ukrywam, że i sama mam takie marzenie, to zresztą w mojej fundacji trwa o tym od dłuższego czasu rozmowa, przymiarki do tego, żeby też gdzieś w Warszawie była skwer upamiętniający moją matkę, która w Warszawie mieszkała przez większość swojego życia. I też mówiąc szczerze, czekają, uważam, że to nie można kogoś wyróżniać, więc też czekam, żeby któregoś dnia i nie tylko ona i jeszcze wielu innych zasłużonych dla Warszawy, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, to swoje miejsce w mieście mogli mieć. Jak na razie tu krzywda spotykała ofiary katastrofy wielokrotnie. Najpierw długa dyskusja o pomniku, potem wymuszony pomnik, teraz ten brak takiego symbolicznego upamiętnienia i też nad tym ubolewam i robię wszelkie możliwe zabiegi w imieniu fundacji, żeby to się wydarzyło, żeby
no tak,
ten skór mojej matki był i mam świadomość, że nie może być jednego bez drugiego.
Pani poseł.
I mówiąc szczerze, ja mogę oceniać różnie Lecha Kaczyńskiego, ale należy mu się ta ulica i mówiłam o tym również prezydentowi i również swoim przedstawicielom w Radzie Miasta.
No pytanie, co odpowiada Rafał Trzaskowski, bo on przynajmniej publicznie mówi, że będzie namawiał swojego następcę, żeby taka ulica była. A internauci słysząc to kpią, że prezydent Warszawy musi zostać prezydentem Polski, żeby zmusić prezydenta Warszawy do uhonorowania byłego prezydenta Warszawy.
Panie redaktorze, jestem przekonana, że jeżeli Rafał Trzaskowski będzie miał szybko następcę, a liczę, że tak to się wydarzy, że pewno pod koniec czerwca Rafał Trzaskowski będzie wygrywał najpierw pierwszą, potem drugą turę, to ta kolejna osoba doprowadzi do tego, żeby godnie upamiętniać w stolicy ofiary katastrofy smoleńskiej.
Pytanie, dlaczego nie zrobił tego Rafał Trzaskowski, który mówi dzisiaj, że trzeba to zrobić po wyborach prezydenckich. Tyle, że jest problem, bo ponad rok temu publicznie mówił, że trzeba to zrobić po wyborach parlamentarnych, no, które były już kilka miesięcy temu.
Według takiej jakiejś wiedzy, którą mam, planowane w ogóle były te wszystkie upamiętniania w okolicy 10 kwietnia, natomiast pandemia tego roku, natomiast pandemia plany zburzyła, bo też wydaje mi się, że dobrze jest, żeby te mocne gesty symboliczne nie odbywały się na siłę, a nie odbywały się ukradkiem.
Przepraszam, ale czy przez pandemię nie możemy nadać imienia ulicy jakiejś w Warszawie, ja dobrze rozumiem?
Może by i było można. Panie redaktorze, ja też mówię, wolałabym, żeby to się dawno stało i wolałabym, żeby wszyscy mogli być też w podobny sposób pamiętniani. Moja matka ma skwer w Gdyni, skwer w Słupsku. Chciałabym, żeby była pamiętana w Warszawie, dla której pracowała. Zresztą nie jest to moja inicjatywa, wielu osób, które się do mnie też zwracały i mówiły o tym. Uważam, że to się powinno stać i wielokrotnie też moi radni wspominali, że warto to zrobić. Nie wiem z jakich przyczyn. Bardzo mi przykro, nie będę się tłumaczyła z tego, o czym nie mam pojęcia.
No tak,
dlaczego to się
Rafał
nie
Trzaskowski,
wydarzyło.
Natomiast rozumiem, pytam, bo to wasz kandydat, pani poseł, no, żeby też było jasne, że to nie jest tak, że nie jest pani właściwą adresatką tego pytania. Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta w telewizji Polsat News powiedział tak. Zapowiadałem, że po wszystkich wyborach, także prezydenckich, wprowadzę pod obrady miasta taką inicjatywę. Ja spojrzałem na konferencję spojrzałem na konferencję prasową marzec 2019 roku i posłuchałem, co prezydent Rafał Trzaskowski wtedy mówił, a mówił o tym, że Lech Kaczyński jego zdaniem zasługuje na upamiętnienie w Warszawie i mówił, że trzeba to zrobić po wyborach, po kampanii do wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów do parlamentu. Nie mówił ani słowa wtedy o wyborach prezydenckich.
No, panie redaktorze, po raz kolejny. Chciałabym, żeby to się stało. Mam nadzieję, że stanie się szybko.
W jaki sposób będzie pani głosować w wyborach? Osobiście, w lokalu wyborczym, czy korespondencyjnie?
Mam nadzieję, że stan zdrowia moich bliskich będzie mi pozwalał głosować teraz, w tym etapie już odmrożenia osobiście, bo dla mnie ten akt wyborczy jest jednak symboliczny.
No ale dopiero co? Borys Budka przekonywał, że takie głosowanie w lokalu będzie możliwe bezpiecznie, jeśli dobrze pamiętam, 16 maja 2021 roku.
Pewno będzie znacznie bezpieczniejsze. Będziemy mogli być bez środków wszystkich zabezpieczających. Proszę pamiętać, że w tej chwili komisje wyborcze według tej nowej ustawy o wyborach przegłosowanych niedawno przez Sejm w zeszłym tygodniu. Mówią na przykład, że cała komisja też musi być wyposażona w środki ochronne, dezynfekcyjne. No to nie są normalne warunki. I mówiąc szczerze, jeżeli mogę wykorzystać to, mały sukces odnieśliśmy przy tym takim zderzaniu się z betonem PiS-u, który nie chciał słuchać poprawek, że jedną z niewielu rzeczy, którą uwzględnili, jest to, że będzie możliwość ubiegania się przez samorządy, szczególnie te małe, o dofinansowanie właśnie tego całego zabezpieczenia. Ja, panie redaktorze, cały czas, od początku wybuchu pandemii, bo szczęśliwie jestem zdrowa, chodzę do Sejmu i biorę udział w obradach osobiście, chociaż mam możliwość tego nie robić. Staram się funkcjonować ostrożnie, ale normalnie. Jeżdżę do siebie do okręgu, czyli do Gdyńsko-Słupskiego okręgu. Spotykam się przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności z ludźmi. Uważam, że w momencie, kiedy będę miała poczucie, że nie tylko ja, człowiek zdrowy i ostrożny, ale znaczna większość będzie mogła wziąć udział w wyborach. Kiedy będę na przykład mogła powiedzieć dosyć spokojnie mojemu ojcu: tato, możesz iść na te wybory, załóż maskę, rękawiczki, weź swój długopis, idź na wybory, to będą to wybory znacznie bardziej uczciwe i spokojne.
No właśnie, ale czy dzisiaj jest pani przekonana, że to będą wolne, tajne, powszechne wybory, demokratyczne, takie, o jakich mówi Konstytucja? Bo Rafał Trzaskowski już powiedział: idziemy wszyscy głosować, wszyscy głosujemy. Choć nie zna jeszcze tak naprawdę reguł, na jakich te wybory się odbędą, bo ustawa przecież nie wyszła jeszcze z parlamentu.
Panie redaktorze, ale my nie jesteśmy rozmemłani. My mówimy wyraźnie. Wybory 10 maja to było nadużycie, to było oszustwo. I tak, te reguły zostały bardzo mocno zmienione przez pandemię i przez PiS. Natomiast w momencie, kiedy udało się nam doprowadzić do tego, że będzie można wybrać, patrząc na swój stan zdrowia, na otoczenie, czy chce się głosować w lokalu, czy chce się głosować korespondencyjnie, że wybory będzie nadzorowała Państwowa Komisja Wyborcza, to jest trochę lepiej. Jednak my, Koalicja Obywatelska, nie głosowaliśmy za tym projektem ustawy, dlatego że tam gigantyczną władzę oddaje się w ręce jednej osoby. Tym razem nie jest to pan Sasin, jego Sasinalia, tylko marszałek Witek, która może dowoli ustawiać kalendarz wyborczy. I dlatego jako jedyny klub głosowaliśmy przeciwko tej ustawie. Pani bo poseł, wiemy, że to nie są super reguły.
Czy politycy powinni układać ramówki w mediach publicznych?
Politycy w ogóle nie powinni układać ramówek w żadnych mediach.
A czy polityk startujący w wyborach prezydenckich powinien zapowiadać likwidację konkretnych programów w Telewizji Polskiej?
No jest to element programu Rafała Trzaskowskiego, który tak, mówi, tylko że ja po tym, co...
Pytam, czy to się powinno mieścić w programach politycznych kandydatów na prezydenta?
Wydatki pieniędzy publicznych na propagandę, na niszczenie ludzi, na podsycanie nienawiści. To jest coś, czym powinien zająć się każdy polityk. I wielokrotnie mówiliśmy, że to, co się dzieje w mediach publicznych, to nie jest tylko skandal i nadużycie. To jest gigantyczne marnowanie publicznych środków. Te 2 miliardy, które poszły parę miesięcy temu skwitowane w stronę opozycji gestem Lichockiej, to tylko kropla w morzu tego, co się złego dzieje wokół mediów publicznych. My chcemy, żeby media publiczne były silne i niezależne.
Tak, w 2016 roku podpisała pani Obywatelski Pakt na rzecz mediów publicznych. Tak. Tam jest mowa o ochronie mediów przed upartyjnieniem, o tym, że media mają być wolne od politycznych zależności. Kiedy słyszy pani konkretnego polityka, Rafała Trzaskowskiego, mówiącego o tym, że trzeba zlikwidować ten czy inny program, czy ten czy inny kanał w mediach publicznych, to ma pani poczucie, że nie przekraczamy granicy wpływu polityków już na konkretną rzeczywistość w tych mediach?
Mam poczucie, że jeżeli w ten sposób udało się władzy zmanipulować media publiczne, że przestały być tubą informacyjną, a stały się tubą propagandową, które obrażają nie tylko polityków, bo do tego to, mówiąc szczerze, trochę już żeśmy się przyzwyczaili, ale poszczególne grupy, lekarzy, nauczycieli, gejów i lesbijki, każdego taką nienawiścią żywą, wystawiają jakieś fałszywe dokumenty, paszkwilą. Przecież to jest, łamie wszelkie standardy. To, panie redaktorze, to nie są media publiczne.
No i teraz jak Rafał Trzaskowski jako prezydent miałby zmienić te media, pani poseł? To znaczy, jak na przykład zamierza zlikwidować TVP Info, o czym mówią politycy Koalicji Obywatelskiej?
panie redaktorze, podejrzewam, że kwestia jest to zaproponowania pewnych ustaw w parlamencie. Natomiast jako, że nie jest.
Kto te ustawy poprze?
Rafała
pani poseł, jest pani posłanką Koalicji Obywatelskiej, więc zna pani proces legislacyjny. Pan prezydent, jeśli nim będzie prezydentem Polski, prezydent Polski przygotowuje ustawę, wysyła ją do Sejmu i kto ją w tym Sejmie popiera?
Panie redaktorze, zapewniam, że jeżeli Rafał Trzaskowski wygra wybory prezydenckie, to układ sił w parlamencie w ciągu paru miesięcy się zmieni.
Katarzyna Piekarska w RMF FM, pani koleżanka mówiła mi tak, żeby zmienić jakąkolwiek ustawę, trzeba mieć większość w Sejmie i osobę, która weźmie długopisik i ją podpisze. Sam długopisik nie wystarczy.
I wie pan, dlaczego PiS tak nerwowo będzie używał wszelkich środków, żeby zniszczyć Rafała Trzaskowskiego? Bo już to robią. To naprawdę szykuje się nam bardzo brudna kampania i już dzisiaj to widzimy, co zamierzają zrobić. Dlatego, że wiedzą, że w momencie, kiedy przegrają Pałac Prezydencki, przegrają również Polskę. To będzie początek ich końca.
Ale jak ten układ sił w parlamencie się zmieni w kilka miesięcy, pani poseł? Znaczy, co tam się wydarzy?
No przecież już dzisiaj widać wielką erozję wewnątrz władzy. Te gry frakcyjne mogą się rozszerzać. Do obozu zwycięskiego, a będzie zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, to nie będzie tylko sukces Koalicji Obywatelskiej, Rafała Trzaskowskiego, Platformy, to będzie sukces całej demokratycznej opozycji. O tym trzeba pamiętać, że to spowoduje też trzęsienie ziemi w parlamencie. Nie sądzę, żeby PiS był w stanie dobrze rządzić, szczególnie w tym kształcie i stanie, w jakim jest, kiedy pod dywanem walczą ze sobą różne frakcje, kiedy wyrywają sobie spółki Skarbu Państwa, jedni już spasieni, jedni nie najedzeni jeszcze publicznymi pieniędzmi, kiedy te wszystkie przekręty, jakie na przykład wyszły chociażby dzisiaj przy kontroli w NCBR-ze naszych posłów, będą wychodzić na jaw, że będą w stanie utrzymać władzę. Po to jest im ten prezydent, żeby resztkami sił się trzymać na palcu, żeby podpisał wszystko, co niekonstytucyjne i żeby ich krył, żeby ich uniewinnił.
Pytanie,
Rafał Trzaskowski taki nie będzie.
Czy Koalicja Obywatelska rzeczywiście jest w stanie pomóc Rafałowi Trzaskowskiemu wygrać te wybory? Czy wszyscy za nim stoją murem? Bo dopiero co mówiła pani w Dzienniku Gazecie Prawnej, że w kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej nie byliście jak wojsko, nie byliście jak jedna pięść walcząca w tej kampanii wyborczej. Co więcej, niektórzy... ale powiedziała pani, że niektórzy podgryzali się nawzajem. No to nie jest dobry przepis na wygranie wyborów prezydenckich.
Nie jest to dobry przepis. Trzeba też pamiętać, że byliśmy w dosyć specyficznej sytuacji. I tak, ja uważam, że źle się działo. I ludzie z Inicjatywy Polska cały czas, pomimo przecież różnego rodzaju różnic w poglądach i tak dalej, gier wewnątrzpartyjnych, staliśmy murem za Małgorzatą Kidawą-Błońską, bo po pierwsze wiemy, że to jest wartościowa, moralna, uczciwa osoba. Po drugie, że lojalnie trzeba pomagać, jeżeli żeśmy się na to zdecydowali. Ale sam pan doskonale wie, że walki frakcyjne czasami zwyciężały i to nie było dobre. Dzisiaj, kiedy wszyscy się obejrzeli, zaczęli po pierwsze, jakie konsekwencje dla wewnątrz miały te walki frakcyjne. Po drugie, jak wielka jest w tej chwili szansa przed nami, bo odnieśliśmy pierwszy gigantyczny sukces. Zatrzymaliśmy nieuczciwe wybory, zatrzymaliśmy Sasinalia. Gdyby nie samorządowcy, nie Koalicja Obywatelska i nie pewien rzut przyzwoitości u Gowina, to naprawdę dzisiaj byśmy patrzyli, jak prezydent Duda nie podpisuje ustawy antyprzemocowej, a podpisuje kolejne głupstwo.
Natomiast mówi pani, lojalnie trzeba pomagać. No właśnie, Hanna Gronkiewicz-Waltz, była wiceprzewodnicząca Platformy, była prezydent Warszawy, wytyka wam, że zabrakło solidarności z kandydatką, że zabrakło solidarności z kobietą i że Małgorzata Kidawa-Błońska, jej zdaniem, została potraktowana trochę instrumentalnie, bo jej kampanię, zdaniem byłej prezydent, można było postawić na nogi.
Małgorzata Kidawa-Błońska jest osobą niezależną. Tak bardzo niezależną, że czasami, nawet w ten ostatni piątek, postąpiła po swojemu, a nie tak, jak nam się podobało.
A pani namawiała Małgorzatę Kidawę-Błońską do tego, żeby nie rezygnowała ze startu w tych wyborach?
Ja rozmawiałam z Małgorzatą Kidawą-Błońską we środę i jej powiedziałam, że za każdą jej decyzją, bez względu na to, co ja sądzę, co ja bym zrobiła, będę stała za nią, bo jest mądrym politykiem i dobrym człowiekiem.
Namawiała ją pani, żeby nie rezygnowała ze startu w tych wyborach?
Nie, powiedziała mi, że w każdej sytuacji ma moje wsparcie, bo to na końcu jest jej decyzja. Proszę sobie wyobrazić, ileż ona musiała znieść ataków, drwin, wyśmiewań, tych wszystkich chłopczyków, którzy zobaczyli, że Można dokopać kobiecie teraz pełne usta frazesów, jaka to biedna była pani Kidawa-Błońska.
Jakich chłopczyków, pani poseł?
Sztabowcy, kandydaci, ileż drwin, ileż szyderstw.
O jakich chłopczykach pani mówi?
O chłopczykach, kontrkandydatach, którzy kopali Kidawę-Błońską w sposób niegrzeczny, nieelegancki, a potem nagle przypomniało im się, że to trzeba pełen szacunek. Ja naprawdę bardzo uważnie słuchałam, czytałam wypowiedzi, nawet jeżeli nie samych kandydatów, gdzie też było lekceważenie i szyderstwa, to ich sztabowców. Widziałam media publiczne, widziałam komentarze w mediach społecznościowych.
Pani poseł, czy nazywanie kontrkandydatów w wyborach, pani zdaniem, jest eleganckie, nazywanie ich chłopczykami?
Czy ja kogoś, panie redaktorze, jakoś wprost nazwałam? Uważam, że takie zachowania, które są poniżające drugiego człowieka, a to dokładnie robiono z Kidawą-Błońską. Proszę sobie przypomnieć, co się działo, jak powiedziała o testach. Ten śmiech właśnie panów kontrkandydatów był mocno żenująco szokujący. Wyśmiewali ją od lewa do prawa, że co ona rozumie, że nie trzeba się bać. Sugerowali jej słabość. Było to beznadziejne.
A dlaczego nie stała pani obok Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w chwili, gdy ogłaszała swoją decyzję?
Właśnie chcę na to odpowiedzieć. Małgorzata Kidawa-Błońska podjęła tę decyzję i powiedziała, że ona pójdzie powiedzieć sama. My żeśmy byli gotowi.
I nikt się nie sprzeciwił takiemu scenariuszowi?
Panie redaktorze, ja jestem feministką. Mnie nauczono, że jeżeli kobieta podejmuje decyzję, kobieta silna, decydująca o sobie, podejmuje decyzję, to ja naprawdę nie mam prawa jej narzucać swojej woli. Ona zagrała bardzo mocno. Tak, powiedziała nam, że nie zaprasza nas na konferencję. Powiedziała, wychodzę na konferencję. Byliśmy mówili na godzinę 9:00. 9:10 Małgorzata powiedziała, ja do was dojdę, tylko muszę coś załatwić i chcę to załatwić sama.
Pani poseł,
przyszła
tylko polityka to nie jest prywatna sprawa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, tylko polityka, co zawsze podkreślacie, kiedy na przykład chodzi o krytykowanie drugiej strony, bo ktoś tam coś zrobił, to mówicie, że polityka jest grą zespołową. To była gra zespołowa, to co widzieliśmy na tej konferencji prasowej. Małgorzata Kidawa-Błońska solo?
To była decyzja Małgorzaty Kidawa-Błońskiej. Podważanie tej decyzji, co znowu kolejne bandy hipokrytów mówiło, no jak tak mogli ją wystawić? Chciała pójść sama i wziąć to na klatę, bo taka jest. Jest waleczna i odważna. I po tym, jak ją wszyscy kopali medialnie, wyśmiewając właśnie, dokuczając to, co wyprawiał PiS z mównicy sejmowej, prosto w oczy, mówiąc o niej pogardliwe słowa. Jak wynosili jakieś informacje właśnie z innych stron, co się działo na prezydiach Sejmu. Tak, chciała im odpowiedzieć sama, że się nie boi, że ma godność i że odwagę ma.
To czyta
tak
pani dzisiaj
ludzie.
Publicystę ja Rafała Wosia, który pisze w Superekspresie tak. Zimna bezwzględność, z jaką Platforma Obywatelska pozbyła się Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to kolejny dowód, że po kobiety sięga się w polskiej polityce jak po narzędzia. Często, niestety, wręcz jednorazowego użytku. To jest polityczne piekło kobiet. No, Rafał Woś nie jest jakoś konserwatywnym czy pisowskim publicystą, prawda?
Ale to, że ktoś jest publicystą, to nie znaczy też, że zjadł wszystkie rozumy. Tak, polityka jest brutalna dla kobiet i dla mężczyzn. Natomiast patrząc...
Czyli i Woś, i Hanna Gronkiewicz-Waltz się mylą w tej sprawie. Nie było instrumentalnego traktowania.
Patrząc dzisiaj na Małgorzatę Kidawę-Błońską, z której, jak panu mówiłam i państwu też, byłam na konferencji prasowej. Przecież gdyby było coś złego, to proszę tak na logikę powiedzieć, chciałaby brać udział w konferencjach prasowych, chciałaby spełniać swoje obowiązki poselskie, miałaby chęć walczyć z Dudą o przyzwoitość i o ofiary przemocy? Być może nie. Więc te opowieści o tym, to są opowieści nic nie wiedzących widzów pewnego spektaklu. Małgorzata Kidawa-Błońska chciała wyjść sama i wyszła sama. I na tym polega mądra polityka. I jeżeli widział pan następną konferencję, państwo też pewno widzieli, to doskonale wiecie, że wyszliśmy wszyscy razem. Bo tak chciała też Małgorzata Kidawa-Błońska i tak chciał Rafał Trzaskowski. W polityce też trzeba się szanować. I patrząc też na losy różnych kobiet w polityce, można powiedzieć Beata Szydło, potraktowana fatalnie, tak, przeczołgana przez Kaczyńskiego, ale jednak w tym europarlamencie jest. Ewa Kopacz, premier, potem odeszła, proszę, będę cię kandydowała na szefową Platformy, dalej funkcjonuje. To wszystko zależy od naszej siły. I myślę, że kobiety też się wiele nauczyły. Jesteśmy znacznie bardziej silniejsze i będziemy wygrywać.
A propos kobiet, na koniec, krótko, pani poseł. Pani wiedziała, że Kongres Kobiet popiera Rafała Trzaskowskiego?
Tak, wiedziałam.
A skąd pani o tym wiedziała?
bo rozmawiałam z Kongresem Kobiet, z zarządem Kongresu Kobiet.
I kto podjął tę decyzję w Kongresie Kobiet?
Chwilę po opublikowaniu tego listu, ponieważ dzwoniła do mnie szefowa Kongresu Kobiet i powiedziała, że odbyły dyskusję na zarządzie i takie jest ich stanowisko, że popierają Rafała i że ona też mi je przyśle, żebym mogła się z nim zapoznać jako osoba związana z Kongresem Kobiet.
Tak, pani jest członkiem Rady Programowej Kongresu Kobiet. No i odezwały się kobiety, parlamentarzystki, które w Kongresie Kobiet działają. To jest pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka, pani poseł Wanda Nowicka, pani Monika Falej, Katarzyna Überhan, Anita Kucharska-Dziedzic, Małgorzata Prokop-Paczkowska, które piszą, że nikt z nimi tego nie konsultował, nie było powszechnej dyskusji, nie było akceptacji dla takiego ruchu, a w Kongresie Kobiet są kobiety, które przeróżnych kandydatów przecież w wyborach popierają.
No ale rozumiem, że stanowisko zarządu Kongresu Kobiet było takie. I oczywiście są też, powiem panu więcej, są też osoby, które popierają Hołownię i są od samego początku też dziewczyny, które były związane z PSL-em. Na samym początku w ogóle działania Kongresu było też kilka kobiet, które gdzieś sympatyzowały z PiS i przychodziły na spotkania Kongresu. Natomiast Kongres Kobiet podjął taką decyzję, mając podejrzenie...
Zarząd Kongresu Kobiet.
Zarząd Kongresu Kobiet podjął taką decyzję, pewno mając świadomość, że kilka koleżanek będzie miało inne zdanie. I przecież to też żadna tajemnica, że Wanda Nowicka popiera Roberta Biedronia.
A tak już na koniec, naprawdę na koniec. Jest pani żal Roberta Biedronia, gdy widzi, w jakim tempie topnieją mu sondaże?
Ze smutkiem patrzę, jak szybko ktoś, kto miał być w drugiej turze, przecież 2 lata temu nadzieja, sam się w dużej mierze spalił. Szkoda mi, że tak dużo z progresywnej agendy, którą głosił, zostało przez pewną groteskową dość kampanię wypaczone i zniszczone. Ale mówiąc szczerze, nie będę się zajmowała ocenianiem kampanii SLD, Razem i Wiosny. To już jest ich problem. Natomiast najzabawniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że agendę Biedronia, właściwie język Biedronia w 100% przyjął Szymon Hołownia. Człowiek o poglądach konserwatywnych, człowiek, który o przemocy domowej na przykład nie chce mówić, pomimo że jest to jeden z ważniejszych tematów. Natomiast część elektoratu tam popłynęła. Taki przekór i chichot losu.
Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę, spotkanie. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Do zobaczenia.